Cześć, witam Cię w 36. odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Dziś wraz z Tomaszem Niemcem i Łukaszem Minuszkiem porozmawiamy o tym, co może, a co powinien zrobić pracodawca, gdy drastycznie zmieniają się zasady finansowania na rynku. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku właściwym. I dzisiaj takim niezwyczajnym akcentem jest to, że właśnie Tomek przyszedł do nas z tematem i to będzie temat stricte polityczny, więc trzymajcie szelki, zapnijcie pasy, będziemy mówić o tym, co wszyscy kochają, czyli Polskim Ładzie.
Tak, to znaczy nie będziemy dokładnie może o nim mówić, ale o sytuacji, którą on wprowadził w organizacjach i to prawdopodobnie w całym, nie tylko w IT, ale i w pewnie innych branżach i dziedzinach gospodarki. Albowiem sytuacji, w której znalazły się organizacje od stycznia, czyli sytuacji z nowym prawem podatkowym, które bardzo mocno uderza w pewne grupy, w jedne mocniej, w jedne bardziej, ale generalnie większość dostaje po kieszeni. No i jak to przeważnie w takich sytuacjach bywa, pojawia się dużo pytań ze strony naszych gdzieś tam deweloperów, inżynierów i ogólnie pracowników organizacji, co z tym zrobimy, jak organizacja zareaguje chociażby na tak wysoką inflację, na podatki, które się zmieniły. No i to jest takie bardziej moje case study trochę, bo już wam to mówiłem przed odcinkiem, że nie wiem, czy uda nam się wypracować rozwiązanie idealne w tą godzinkę, jak sobie tutaj podebatujemy. Śmiem wątpić w to, szczerze mówiąc, ale może porozmawiamy sobie o tym, jak można by zareagować, jakich rzeczach należy pamiętać, a osoby, które znalazły się w tej sytuacji, w której muszą podjąć decyzję, czy zareagować, czy coś zrobić, jak umilić życie swoim gdzieś tam pracownikom, to wezmą je po prostu pod uwagę w swoich decyzjach. Więc Żółw, ja mam takie może, nie wiem, pierwsze jakby w twoją stronę właśnie pytanie. Czy ty uważasz, że organizacja powinna zmieniać swoje warunki finansowe, jak jest swoim pracownikiem, na podstawie zewnętrznych warunków, które ją zastały, na przykład zmiana prawa podatkowego w kraju?
Dobra, powiem ci z góry, że operujemy tak poza moim poziomem kompetencji jak nigdy do tej pory. Ale spróbuję to rozrysować. Więc tak, powinna, nie powinna. Wszystko zależy na serio od tego, jaką moc ma kto. Czyli jeżeli mamy pracownika, dany pracownik jest, powiedzmy, silny. Czyli nie wiem, mamy organizację. Organizacja pracuje. Organizacja bardzo potrzebuje danego pracownika. Gdy mamy taką sytuację, to w tym momencie przychodzi pracownik i mówi: jest źle, martwię się, daj podwyżkę. Organizacja ma dwie opcje. Opcja numer jeden. Mówi: nie dam i ryzykuje. Jeżeli pracownik odejdzie, będzie zadowolony, że coś się pójdzie nie tak. I notabene, żeby ten problem nie wystąpił, dlatego istnieje pojęcie okresu wypowiedzenia. Więc gdy masz ważnego pracownika, ważny pracownik ma te 3 miesiące okresu wypowiedzenia, to nie ma chronić tylko i wyłącznie pracownika przed zwolnieniem z firmy. To ma też chronić firmę przed utratą pracownika. Czyli to jest jak ubezpieczenie, prawda?
No, tak.
A wariant numer dwa.
A chodzi mi o to powiedzieć, że w naszych warunkach gdzieś tam IT i jednak w sporym procencie osób zatrudnionych chociażby na fakturę, tak? Firma, to jest to pewnie problematyczne, ale to zupełnie gdzieś tam obok, nie? Ale mówiłeś jeszcze druga opcja, drugie rozwiązanie.
Opcja numer dwa. Firma zaciska ząbki, patrzy ze smutkiem, podnosi i daje i modyfikuje pewne rzeczy, warunki, powoduje to, że pojawia się precedens, powoduje to, że pracownik ma potem takie, a nie inne możliwe. Jeżeli tej grupie, czy temu człowiekowi, to czy tamtemu też, a co będzie, gdy się zmieni sytuacja w drugą stronę i tak dalej, więc na serio. Mówię tak, mogę pokazać, jak to wygląda z mojego punktu widzenia, a ja pracownikiem nie jestem. Ja jestem agentem niezależnym, konsultantem. I zdawały mi się sytuacje takie, czasami mam klientów, którzy mam długoterminowe umowy. I na przykład mam umowę na kwotę X. I na przykład przez następne 2 lata mam usztywnioną stawkę dla tego klienta. I nagle pojawiają się problemy z inflacją, ze zmianami podatków i tym podobne. Więc ja jestem w trochę innej sytuacji, dużo prostszej, bo jeżeli ja pozyskuję innego klienta w tym momencie, a to jest po prostu, nie wiem, świadczę takie usługi w takiej kwocie, to jeżeli pozyskam innego klienta w nowych warunkach, no to powiem nie kwotę X, a na przykład 120 czy 130% X. Mhm. I jeżeli tamtych klienci, nie wiem, obsługuję ich i tak dalej, to teraz mam możliwość albo renegocjacji z klientem numer jeden, albo po prostu, jeżeli ta renegocjacja jest niemożliwa, mogę wybierać klienta numer dwa. Tak samo, gdy buduję zespół celowy, czyli gdy ja pracuję, nie wiem, jest trudny problem, jest trudne zlecenie. Mam pracować z innymi osobami, ja muszę w ogóle powołać ten zespół, pracujemy, robimy coś 3 miesiące, 4 miesiące, rozwiązujemy zespół, to w tym momencie ja muszę zadbać, żeby podczas negocjacji pierwotnej stawki na fakturze liczby się zgadzały, ale to, czy ci ludzie w to wejdą, czy nie, już zależy od nich i od ich chęci i możliwości. Mhm. Więc dlatego ja nie jestem dobrą osobą w odpowiedzi na to pytanie, bo mnie to dotyka, ale w troszeczkę inny sposób.
No, ja mam podobne wrażenie do jednej rzeczy, bo tak trochę weszliśmy z kopyta w temat, w którym odpowiedź pierwsza, czy tam nawet to, co chcemy podkreślić jako pierwsze, a raczej ja chcę podkreślić, to jest to, nie każdy sobie może na to pozwolić. My mówimy tutaj znowu, troszeczkę siedzimy w bańce IT, cała nasza trójka, i w IT to jest zupełnie inaczej, bo faktycznie po pierwsze mamy trochę innego rodzaju ryzyka, bo na przykład strata takiego pracownika może faktycznie pójść nam po piętach z jednej strony. Nie chcę nikogo, że tak powiem, usprawiedliwiać czy cokolwiek w tym zakresie, a po drugiej my też możemy bardziej dynamicznie zarządzać stawkami, czy też te podwyżki są czymś regularnym. Trochę bym powiedział, że takim elementem walki o pracownika, żeby pozostał w tej samej firmie, w której pracuję. Bo teraz wyobraźcie sobie, ja mam znajomych, wiem, To już samo stwierdzenie, że mam znajomych, może być przerażające, ale którzy siedzą w budżetówkach i oni nie wydzieli ani jednej podwyżki od 10 lat. A nawet nie mówię o podwyżce inflacyjnej. Wiecie, inflacja idzie do góry, wbrew pozorom, to niektórzy twierdzą w tym kraju, niesłusznie, czy bardziej niesłusznie bym powiedział. Więc zarabiając te 2200 czy 2500 zł na rękę, to z każdym rokiem ta kwota ma inną wartość nabywczą przez różnego rodzaju procesy,
oczywiście,
które są na
rynku.
Jawną inflację, ukrytą inflację i tak dalej. Więc my siedząc w IT, obserwując te podwyżki, które pojawiają się na przykład co roku 5-8%, to troszeczkę żyjemy w takim luksusie, w przeświadczeniu, że to jest, to wyrównanie nam się należy, dlatego że my jesteśmy w tym takiej elitarnej grupie. Sorry, to trochę muszę zburzyć ten porządek i mogę nawet bym powiedział strzelić, bo nie mam liczb, ale że około 60% firm w tym momencie nic nie, z tym nie zrobi. Bo teraz popatrzcie, co roku mówimy o tym, że inflacja się zwiększa lub inflacja po prostu jest, więc ta wartość nabywcza pieniądza po prostu się zmniejsza. Bym powiedział nawet, nie powiedział, że diametralnie, bo to jest różne, więc mój księgowy powiedział mi, że on po prostu musi wystawić wyższą fakturę, biorąc pod uwagę, że pojawiła się inflacja i w tym momencie albo rezygnuje z niego, trzymiesięczny okres wypowiedzenia, ta sama zasada, prawda? I szukam sobie innego miejsca, ale to nie oznacza, że inne usługi księgowe będą tańsze i tak samo dobre. Więc znowu tu mówimy o grze korzyści, ryzyk oraz innych elementów ukrytych. I biorąc pod uwagę, że to jest tylko jedna składowa, zauważcie, ile innych składowych, o których możemy nie być świadomi, bierzemy, po prostu się składa na naszą pensję. I to, że my z jednej strony dostajemy mniejszy pasek, to też jest fenomenalne, że ni stąd, ni zowąd, percepcja nasza każe nam winić pracodawcę za to, że nam mniej płaci, podczas gdy nie do końca to jest jego wina, prawda? W sensie w 100%,
właśnie,
nie? Żebyśmy też od tego się troszeczkę odbili, więc mamy tak dużo czynników, które bierzemy pod uwagę, więc ja bym po prostu, po pierwsze, odciął się od polityki, że polityka w tym momencie, to, że pojawił się Polski Ład, czy jakakolwiek inna fenomenalna nazwa, nie tłumaczcie sobie tego na język niemiecki, ani angielski, bo to już w historii zaistniało to pojęcie i ono nie ma dobrej konotacji. Więc ja bym się skupił na tym właśnie w kontekście podwyżek. Czy faktycznie...
Wiesz co, ja bym bardziej myślał o tym na zasadzie takiej, że pojawia się jakaś duża zmiana, nawet wiesz, pomijając tam polityczna, po prostu finansowa w kraju, czy w ekosystemie, w którym gdzieś ktoś występuje, która powoduje to, że z czynników nie związanych z organizacją pracownicy dostają po prostu mniejsze pieniądze, nie? I to jest właśnie, i to odrywamy się w tym momencie, wiesz, od jakiegokolwiek tam jakby tego systemu, czy cokolwiek. I tutaj jest kilka właśnie ważnych rzeczy. Po pierwsze, Bartek, na pewno powiedziałeś dobrze o tym, że my o IT oczywiście mówiąc tutaj głównie, no to trochę pomijamy to jakby cały ten rynek ogólny, który też został tym dotknięty, i tak, na pewno na innych rynkach to zupełnie inaczej gdzieś tam wygląda niż w tej naszej, gdzieś w tej bańce. Natomiast ja bym trochę chciał jakby poeksplorować te oba przypadki, bo no, można by sobie spokojnie tak jakby po prostu wymienić, że okej, pierwszy przypadek, czyli po prostu daje, tak? Czyli tam, o kurde, inflacja 10%, to podwyżmy, to wszystkim na przykład podwyżki dajmy, nie? To pierwszy przypadek, który sobie możemy trochę poeksplorować, no i potem właśnie ten drugi, czyli dobra, okej, nie możemy dawać z jakichś przyczyn, nie? Mhm. Więc teraz tak, kiedy organizacja, powiedzmy, się zgodzi, nie? Tak jakby po prostu, okej, dobra, powiedzmy, inflacja wynosi tam teraz niecałe 10%, to podwyżmy na przykład wszystkim pracownikom równo.
10%.
Wszystkim 10% w górę, nie? Po pierwsze, to co to powoduje, to jest, już Żółwio, ty na to powiedziałeś, precedens. Tak? Czyli pracownicy tak jakby dostają sygnał, że podwyżki, które będą się pojawiać w firmie, niekoniecznie są związane z albo ich pracą, albo z wynikami firmy czy organizacji, ale z warunkami zewnętrznymi. I następnym razem, kiedy znowu coś się stanie, na przykład, nie wiem, nagle okaże się, że wszystkie przedszkola są płatne, nie ma państwowych albo coś takiego, to znowu będzie to dobra sytuacja do tego, żeby wywrzeć presję na pracodawcy. Mhm. Gdzieś tam po kolejną gdzieś tam zmianę, bo wprowadziliśmy pewien gdzieś precedens do tego.
Ale wiesz, Tomasz, jak to się mówi, Tomasz, miecz obosieczny, bo z jednej strony tak, że w tym momencie nasi pracownicy widzą, że mogą się poczuć bezpieczniej w ogóle, że firma w tym momencie, niezależnie od kondycji finansowej, może nawet pomimo kondycji finansowej zadba o nasze bezpieczeństwo i w tym momencie, wiesz, czujemy się tak pełną piersią do momentu, w którym się okazuje, że to jest miecz obosieczny, czyli, że jeżeli na przykład wahania dolara będą w kierunku takim, że, bo mamy na przykład firmę, która pracuje tylko na rynku brytyjskim, że niestety będziemy zarabiać mniej pieniędzy na złotówki, a w GBP tyle samo, co było. Mamy takie umowy, więc pacta sunt servanda, więc musimy dotrzymywać tych umów i dostajemy taką samą kasę i co? Wtedy zmniejszamy pracownikom? Bo jeżeli tak, to w tym momencie te zewnętrzne warunki, czy ten precedens powodują dwojakie poczucie bezpieczeństwa lub jego zaniku. Bo znowu w tym momencie, wiesz, jeżeli mamy świadomych pracowników, to będą obserwować te warunki, bo od nich zależy to, czy zarabiają, czy nie. I wiesz, to jest to odhaczenie od tego, jaka jest kondycja finansowa, bo z jednej strony, jeżeli jest te 10%, to ja jako pracodawca, po pierwsze, jeżeli miałbym taką sytuację i byłbym firmą transparentną do tego stopnia, to bym po prostu powiedział, że w chwili obecnej nie mamy jak. Możemy to zrobić, ale na przykład w tym momencie rezygnujemy z inwestycji i zostajecie w jakichś dziwnych biurach, czy cokolwiek tam. No wiecie, co się dzieje, bo w tym momencie musimy przenieść te budżety. Albo robimy to bardziej świadomie. Teraz zaciskamy zęby jako firma, ale wracamy do tego za 6 miesięcy, bo my i tak musimy renegocjować z pewną pulą kontraktów, bo w tym momencie, wiecie, to jest kwestia taka, jeżeli to się odbija na kondycji naszych pracowników, to prawdopodobnie odbija się na kondycji też firmy, bo te warunki zewnętrzne, one nigdy nie są w izolacji, chyba że ktoś tak napisał ustawę, że tylko walimy w JDG, tylko walimy w UOP, ale firmy zatrudniające 10+, lub jakiekolwiek inne działają, ale to wiesz, to jest normowane ustawą, raczej takie rzeczy się nie realizuje i wtedy bardziej świadomie bym, że tak powiem, apelował, czy tam nawet tą sytuację przedstawiał pracownikom.
Z mojej strony ja bym chciał tutaj dać jedną rzecz. Wynagrodzenie zawsze, absolutnie zawsze powiązane jest z warunkami zewnętrznymi. Nawet nie tylko z warunkami zewnętrznymi, ale bardzo mocno. Popatrzcie, mamy firmę, która, nie wiem, płaci programistą X, no nie? I nagle otwiera się koło tej firmy, nie wiem, Google, tak? Albo Google, Microsoft, Amazon, tak? Wszystkie trzy jednocześnie. I one teraz płacą nie X, a 20 razy X. I teraz ta firma, nie mogąc konkurować już ani na, nie wiem, szacunku na dzielni, nie? Ani na tym, że jest prestiżowa, ani na technologiach. No to nagle warunki zewnętrzne powodują, że oni albo ich stać na to, żeby teraz płacić więcej niż 20X, albo jest wysokie prawdopodobieństwo, że stracą bardzo wielu pracowników, a na pewno nie będą w stanie pozyskać nowych. Czyli to każde zmiany, wiecie, podatkowe, każde zmiany tego typu, w ogóle każde zmiany zewnętrzne mają jakąś formę presji i to jest kwestia ryzyk, i które można obsłużyć na jeden z wielu sposobów. Ale te działania zewnętrzne są zawsze, powiedzmy, jest coś, co trzeba rozpatrzeć i coś, co trzeba rozpatrzeć patrząc, jak to robią inni, bo jeżeli nie widzimy, jak to robią inni, to możemy sobie strzelić w stopę, albo zrobić to zupełnie inaczej, korzystniej, mniej korzystniej, drożej, taniej. Możemy być niekonkurencyjni, albo możemy być tymczasowo zbyt konkurencyjni, ale zniszczyć sobie długoterminowe życie. Bo trzeba spojrzeć, co teraz i co potem w przyszłości.
Mhm. Jedną tylko rzecz dopowiem, bo to jest, co powiedziałeś, jest fenomenalne, bo spotkałem się jakieś chyba 2-3 tygodnie temu z klientem z Wielkiej Brytanii, który dokładnie w taki sam sposób to opisywał, że oni muszą obserwować rynek, ale to nie jest ślepe obserwowanie rynku, czyli oni muszą reagować, ale do pewnego stopnia. Oni znowu muszą sobie zadać pytanie, zadają sobie to pytanie co chwilę, na ile są w stanie, wiesz, przeciągnąć widły w jedną lub drugą stronę wypłat, bo im się to opłaca, im się to zwróci. Więc wiesz, jeżeli nie patrzymy na to z punktu widzenia systemu całego, którym zarządzamy, czyli firmy, zwrotów, strat, ryzyk i tak dalej, no to możemy podejmować decyzje w taki sam sposób jak Real Madryt w kontekście kupowania na przykład nowych zawodników, czyli w tym momencie 66 baniek za Figo, potem 100 baniek za Ronaldo i tak dalej, i oni tak de facto psują ten rynek, bo robią to nieświadomie, czy bardziej świadomie, to jest mniej istotne w tym zakresie. Ważne jest to, że właśnie przeciągają linę w kierunkach, w których to nie daje korzyści nikomu. Tak de facto, bo to jest, wiesz, jakaś forma bańki, która w końcu pęknie.
No wiesz, widzimy to też, Bartek, gdzieś na naszym drugim poletku w kupowaniu deweloperów i wielkich gdzieś tam marek, jeśli chodzi o gry, tak? To dzieją się gdzieś tam podobne rzeczy, jeśli chodzi o jakby przeciąganie tej struny, jeśli chodzi o pieniądze. Ta sytuacja, o której mówiłeś, Żółwiu, jest, znaczy ten case, o którym rozmawiamy od samego początku, jest o tyle łatwy, że on jakby dotyka wszystkich równomiernie, nie?
Nierównomiernie.
No, nie?
Popatrz, nie, właśnie nie, a ten polega cały dowcip. W naszej branży, czy w branży IT właśnie jest absolutnie nierównomierne. Popatrz tak, mamy dwa typy firm. Zacznijmy od tego. Mamy firmę, która operuje na rynku polskim, ma klientów w Polsce, IT, i mamy firmę, która operuje na rynku, nie wiem, zagranicznym, USA, Wielka Brytania, Niemcy, Europa Zachodnia i tak dalej, i działa na tamtym rynku. Pierwsza firma dostaje w złotówkach, rozlicza się w złotówkach. Druga firma dostaje w funtach, dolarach, nieważne, czymś tam, nie, euro, ale rozlicza się w złotówkach. I teraz walnijmy hiperinflację 1000% rocznie dla łatwego modelu, bo nie mogę tego rozliczać w normalnych liczbach. To popatrzcie. Firma, która pracuje w złotówkach i jest uzależniona od polskich mechanizmów i od polskich dostawców, to inflacja dotyka wszystkich tak samo. Ta firma nie może, oni mają tą samą ilość pieniędzy, to samy numerek tak jakby, tylko ten numerek jest coraz słabszy. Ale firma, która ma ryzyko kursowe, czyli która działa w walucie obcej, czyli ludzie, którzy sprzedają usługi na, nie wiem, USA, Wielką Brytanię i tak dalej, nagle przy hiperinflacji oni zaczynają mieć dużo większą moc, bo oni kompensują to ryzyko kursowe. To samo, co było z kredytami w frankach kiedyś, nie? To było to, tylko na odwrót. Tak. Ci, co mieli we frankach, franki poleciały do góry i mają totalnie przechlapane. A tu będzie, to jest na odwrót. Jeżeli by była hiperinflacja, to ci, co bezpośrednio, to firmy, które sprzedają na rynki zagraniczne przede wszystkim, te firmy nagle są nieprawdopodobnie konkurencyjne wobec firm na rynku polskim.
Okej, tak.
Dlatego mnie nierównomiernie.
Tak, czyli to się zgadza w takim wypadku. No tak, no to gdzieś tam w tej sytuacji pierwszej mamy to jakby gdzieś tam obsłużone, czy tam kilka rzeczy jeszcze dopowiedziane.
Tak, jeszcze jedna rzecz, której nie powiedzieliśmy chyba, bo wiecie, można zalewać złotem i robić precedensy, ale bardzo istotnym elementem jest w ogóle faktor motywacyjny w tym całym zakresie, nie? Bo my trwale wpływamy i zaraz przejdziemy do tego wszystkiego w kontekście nie robienia tego, czyli nie zmieniania, że to też wpływa na motywację. Bo jeżeli coś się dzieje na rynku, ni stąd, ni zowąd, wezmę stopy procentowe, bo po prostu oglądałem ostatnio Hobbita i widziałem, że Hobbity mają stopy, też procentowo mniejsze.
Dużo stóp.
Tak, dużo stóp, znaczy dużo mniejszych stóp, ale właśnie, że na przykład stopy procentowe powodują ni stąd, ni zowąd, że kredyty rosną w górę, więc musimy więcej spłacić, prawda? Więc teraz tak wyobraźcie sobie sytuację, w której dostajemy te 10%, więc mamy to poczucie właśnie i bezpieczeństwa, i dodatkowej motywacji, z tego wynikającego, że zmniejszamy ekonomiczną presję na nas. Po prostu jej nie ma. Nie ma tego jakby powodu, że ja muszę zmienić pracę. Bo jeżeli ja mam ten kredyt, ni stąd, ni zowąd okazuje się, że Holender, te 5000 zł na przykład w tej firmie mi kompletnie nie wystarczy, bo rata kredytu wzrosła do 5200, a inna firma mnie chce, to w tym momencie, wiecie, przychodzenie do tej firmy, nic się nie dzieje, albo dostanę za mało, bo to też jest opcja, dostanę za mało, prawda? Spowoduje, że ta osoba będzie mniej zmotywowana, będzie mniej w ogóle mogła funkcjonować, nie będzie wydajności adaptacyjnej w ogóle żadnej w tym zakresie, Więc nawet bym powiedział, że to wpłynie i na nią, i na inne osoby, więc wiesz, zacznie się takie psucie motywacyjne z tego wszystkiego wynikające. I to możemy bardzo płynnie przejść do tego drugiego tematu, w którym w ogóle tego nie ma. Jeżeli ni stąd, ni zowąd ten faktor, o którym mówimy, czyli ten finansowy, jest przeważający, to jego brak lub niesprawiedliwe wynagrodzenie lub nie, wiesz, nierozważenie tych aspektów u osób, u których ta presja już występuje z jakiegoś powodu, to się zmultiplikuje. Pięciokrotnie się bardziej zmultiplikuje każda złotówka w różnicy, a w przypadku osób, których faktycznie, wiesz, no mnie nie motywuje w finanse, bo nie wiem, czuję się bezpieczny, albo wystarczy mi to, co mam, czy cokolwiek innego, wiesz, te takie powody w ogóle, które niwelują presję ekonomiczną, to spowodują, że te wszystkie dywagacje, o których my tu mamy, to ta osoba powie to samo, co ja powiedziałem kiedyś mojemu CTO, który mówi, słuchaj, mamy dla ciebie taką opcję. Ja mówię, spoko, a macie jakieś fajne dla mnie projekty? Bo ja bym chciał projekt, nie? Więc wiesz, to jest taka rozmowa jak rzucanie piłką o ścianę. No spoko, ale mnie to nie interesuje, więc to jest znowu wyważenie w kontekście tej pierwszej. Po pierwsze, czy zrobienie tego da nam odpowiedni efekt? Bo możemy dać całej firmie 10%, prawda? To, o czym mówisz, no. Ale nie dla każdego jest to tak samo istotne. Nie dla każdego, ludzie nie są identyczni, nie mają takich samych potrzeb, nie mają takich samych wymagań czy oczekiwań, więc też nie traktujmy całej firmy w taki sam sposób, bo jest krzywda na rynku. Nie każdy ją odczuje tak samo i nie każdy będzie oczekiwał rekompensaty w takim samym stopniu. Więc wiesz, dlatego włożyłem motywację do tego równania, bo to jest równanie. Jeżeli chcemy faktycznie zareagować, musimy zrozumieć naszych pracowników i w odpowiedni sposób przełożyć siłę, bo jeżeli damy nic o nic zowąd ludziom zmotywowanym 10% podwyżki, to możemy ich po prostu fatalnie zepsuć w tym momencie, bo nie to było ich oczekiwanie, a to przesunie jakby ten właśnie ten taki stupor, czy tam nawet ten takie dotknięcie, ten taki touch motywacyjny w zupełnie innym kierunku i to może po prostu zepsuć całą firmę.
A ja ci odwrócę to w coś bardzo podobnego, ale z to innego punktu widzenia. W tej chwili na przykład, jeżeli się nie zna bardzo na tym, jak i w jaki sposób się oszczędza, to nie ma dobrych mechanizmów oszczędnościowych. To powoduje, że jeżeli czujesz i widzisz wyższą inflację, to po prostu widzisz, jak kubka złota, czy góra złota, czy jakakolwiek forma złota, którą zgromadziłeś, topnieje ci z roku za rok i w oczach. Dodaję tego fakt, że możesz mieć regulacje, teraz mówię hipotetycznie, typu powyżej pewnej kwoty po prostu sobie większe podatki, większe rzeczy tego typu i tak dalej. To, co nagle się dzieje, to jest to, że zadajesz sobie pytanie, dobra, czy jest sens starać się 30% bardziej, czy pracować 30% bardziej, skoro i tak przez wzrost inflacji brak możliwości oszczędzania, które będą skompensowane przez inflację, no bo nas nie stać na pałacyk, nie? No to przez brak tego typu mechanizmów, czy jest sens wkładać więcej pracy, czy nie lepiej odpuścić, zredukować ilość pracy, zredukować ilość nawet, zachować aktualny poziom przychodów, bo to nie ma znaczenia, bo i tak inflacja wszystko zje i nie mam co kupić do domu, tak czy inaczej.
A to jest fenomenalna rzecz, którą powiedziałeś, bo ja do tej pory nie pomyślałem, że taki prezent może spowodować u nas myślenie na przykład o optymalizacji podatkowej, ni stąd, ni zowąd, wiesz, bo zupełnie co,
ja
innego
mam ten
się,
problem.
Co innego się dzieje i to sprawi, że to jest jeszcze większy kłopot dla ludzi, którzy tego nie oczekiwali. Ja do tej pory rozważałem inne aspekty, ale fakt faktem jest, że tak. Znowu wiesz, to jest kwestia konsekwencji, czyli że każda, jak w przypadku fizyki, nie, każda akcja ma swoją konsekwencję czy swoją reakcję. Jeżeli my nie do końca rozumiemy, w jakiej sytuacji się znajdujemy finansowej, politycznej czy ustawodawczej, to możemy też tym ludziom zrobić po prostu wiele, wiele przykrości za rok, bo może się okazać nie sądzi zowąd, że to, że teraz dostali, to za rok będą musieli oddać 3 razy więcej i to już nie będzie dla nich takie szczęśliwe, bo jak wiemy na przykład z Kahnemana, że gorzej jest komuś na przykład dać 10 zł i zabrać 9, niż dać tylko i wyłącznie złotówkę, bo to jest zupełnie jakby inny emocjonalny czy też afektywny odbiór.
Dokładnie tak. Więc tutaj też wydaje mi się, co jest takim ważnym aspektem, to jest to, w jaki sposób to zakomunikujemy w jednej gdzieś tam i w drugiej sytuacji. Bo tak sobie myślę gdzieś tam pod skórą, że gdybyśmy zdecydowali się właśnie na tą opcję gdzieś tam jednak powiedzmy dania tych podwyżek, to da się, myślę, to zrobić w taki sposób, aby właśnie uniknąć tych tworzenia precedensu, czy budowania właśnie tej motywacji, czy demotywacji, bo to w sumie teraz właśnie uderzyliście w oba gdzieś tam te aspekty, nie? No bo z jednej strony jakby danie podwyżki może spowodować to, że mamy troszeczkę jakby większego komfortu psychologicznego i lepiej nam się będzie pracować, bo ktoś o nas dba, ale tutaj słusznie Żółw gdzieś tam do tego jakby nawiązałeś, że danie podwyżki też może spowodować takie po prostu, że tak jakby gdzieś ta motywacja jakby spadnie, nie? Tak jakby nawet gdzieś tam czy efektywność może gdzieś tam spaść, albo to troszeczkę się obniżyć, więc dla mnie dużo tutaj zależy od tego, jak to zakomunikujemy, bo to jest trochę tak samo jak z nagrodami w ogóle pieniężnymi w zespole czy tam w organizacjach. To też jest, bym powiedział, dosyć ciekawy, ale pokrewny temat, tak? Jak dawać jakieś takie bonusy, premie czy jakieś nagrody zespołowi, aby miało to powiedzmy gdzieś tam ręce i nogi i było to jakby budujące, tak? Takimi zasadami, którymi, ja wiem, Bartek, my o tym często mówimy, żeby nagradzać to, co chcemy dostać, nie? Tak jakby. Bo dokładnie to dostaniemy, co nagradzamy, nie? Tak naprawdę, więc taką złotą zasadą gdzieś dawania tego rodzaju rzeczy to jest oczywiście tak jakby, żeby nagradzać zachowania, a nie wyniki, nie? W
znaczy, organizacji. Wszystko zależy w drugą stronę, nie? W sensie na czym tej organizacji zależy, bo jeżeli zależy jej na zupełnie czym innym, nie tak jak teraz mówisz, no to wiesz, to nasze rady są kompletnie nietrafione.
Tak,
nie?
Jasne. Jak masz organizację, której zależy tylko na wynikach, to tak, to masz rację, że ten, ja się oczywiście zakręciłem w swoim...
No, przypomnę ci, że nadal jest w Polsce pewien profesor, który twierdził słusznie w kontekście swojej organizacji, że każdego seniora da się zastąpić skończoną ilością juniorów. I to wiesz, to tak, mnie to tak śmieszyło 11 lat temu, że to jest w ogóle bez sensu i tak dalej, a potem sobie uświadomiłem, w jaki sposób ta firma działa, jakie ma cele i że faktycznie w kontekście ich skuteczności i tego, co jest od nich wymagane i w jaki sposób realizują, to jest naprawdę fenomenalna rada. Więc znowu my musimy troszeczkę tak przy tych radach, które mówimy i przy tym to chcemy zrealizować w kontekście na przykład motywacji, wejść w tysiące butów, a my praktycznie siedzimy, czy tam stoimy we własnych, więc wiesz, dlatego mówię takim buforkiem czy tam zaworkiem bezpieczeństwa, że jeżeli faktycznie to jest dla was istotne, no to docencie w tym momencie w taki sposób swoich pracowników i będziecie wspomagać swoje, że tak powiem, oczekiwane zachowania, a w drugą stronę, jeżeli nic o nic wątpisz, będziecie się dziwić w tym momencie, że dajemy za każdym razem 5% podwyżki i spodziewamy się, że ludzie zmienią sami z siebie zachowanie. Nie, ludzie nie zmienią sami z siebie zachowania. Jak są nagradzani, to behawioryzm w głowie mówi, jest nagroda, robię coś dobrze. Jest kara, robię coś źle. To są dość proste takie, bym powiedział, wiesz, przytoczenia, które można człowiekowi zaaplikować.
I wiesz, jeszcze jest ta opcja, że generalnie czuję, że robię źle, a dostaję nagrodę, nie? Więc to jest takie też przypadek, który też występuje. Akurat on może wystąpić na przykład gdzieś tutaj. Bo mieli ktoś, wiesz, przy tej opcji jednak, wiesz, jak dania tej podwyżki i tak dalej, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że robienie tego bez jakiegokolwiek przemyślenia, chociażby tych rozmów, Bartek, o których ty mówiłeś, tak, żeby wybadać motywację i tak dalej, ale też bez jakiegokolwiek podejścia do tego tematu na zasadzie kto jak performuje, jak kto tam powiedzmy tam ostatni gdzieś tam okres u niego wyglądał, też spowoduje to, że w zespołach pojawią się sytuacje, w której ktoś na przykład dostanie gdzieś tam podwyżkę, jak osoba, która robi powiedzmy tam zdecydowanie mniej albo się nie wyróżniła na etapie gdzieś tam innych kolegów i tak dalej, więc te nierówności też się będą pojawiać, więc na pewno trzeba do tego gdzieś tam podejść z głową.
Chyba to, co powiedzieliście... Okej, okay, to jest tak, to jest ciekawe. Popatrzcie. Mamy dwa typy firm. Znaczy, dobra, to mamy disclaimer. Jestem najbardziej mechanistyczny z nas wszystkich. Dla mnie firmy to maszyny, a teraz ja będę miał bardzo humanistyczne podejście przez sekundę. Ale znowu, gdy patrzymy na firmy, to my zwykle doceniamy nie firmy, które działają jak perfekcyjne, zimne maszyny, tylko jak firmy, które też dbają o innych, starają się im pomóc i firmy, które próbują być czymś więcej niż tylko maszyną do zarabiania pieniędzy działającą tylko zgodnie z realiami rynkowymi. Z tymi firmami dobrze mi się pracowało, tym firmom pomagałem i z tymi firmami brałem niższe stawki, które faktycznie pomagały swoim ludziom i które faktycznie próbowały robić coś więcej. Miały jakąś faktycznie misję, nic o niej mówiły. Więc popatrzcie, bo... Różnica między podwyżką a osłoną. To jest jedna rzecz. Mhm. Jeżeli mamy ludzi, którzy, nie wiem, mamy na przykład właśnie personel wspomagający, osoby, które pomagają z, wiecie, ekspresem, osoby, które pomagają z czyszczeniem, osoby, które pomagają w przedszkolu, osoby, które ogólnie rzecz biorąc są z perspektywy ekonomicznej słabsze i które są szczególnie mocno dotknięte w tym momencie przez ten system, to w tym momencie może być warto, a przynajmniej ja bym chciał, żeby było warto, nie w formie podwyżki, bo to nie jest podwyżka za to, że wartość pracy się zwiększa i tak dalej, ale osłona, ponieważ są nasi ludzie i my jesteśmy za nich odpowiedzialni. I znowu, firmy nie zawsze tak myślą, zawsze tak na to patrzą, ale być może to jest wymiar, którego nam brakowało do tej pory, czyli gdy mówimy o, wiecie, okej, ludzie mają problem przez pieniądze, przez to, że się zmieniły okoliczności zewnętrzne i tak dalej, ale może nie patrzy to jak na podwyżkę za zachowania, wykonaną pracę, wyniki, zmian otoczenia, a jako mechanizm osłonowy, bo ci są nasi ludzie, jesteśmy za nich odpowiedzialni, próbujemy im pomóc, bo to są nasi lojalni agenci, a my jesteśmy organizacją wobec nich lojalną.
Tak, widziałem takie. Ja do tego chciałem nawiązać trochę, kiedy powiedziałem właśnie, że dużo zależy od komunikacji i jakby nastawienia do tego, co zrobimy. I to nie chodzi tylko o to, wiesz, po prostu tam jakby marketing, który jakby nałożymy na to, tylko właśnie zrozumienie u ludzi tego, dlaczego to robimy, co stoi za tym, że w taki, a nie inny gdzieś tam sposób postępujemy, żeby na przykład nie łączyli chociażby tego, co na przykład, jeśli zdecydujemy się na te podwyżki, z jakimikolwiek tam, powiedzmy, ewaluacjami, tak, czy z jakimiś osiąganiem celów, czy coś takiego, nie, żeby to jakby jasno zakomunikować, że ten ruch, który wykonujemy, jest związany z tym, nie? I na przykład dobrze od razu na przykład zaznaczyć, co się stanie, jeżeli na przykład inflacja znowu wzrośnie dwa razy, nie? Albo coś takiego, żeby pomyśleć o tych rzeczach i od razu też powiedzieć ludziom, tak? Co, na co mogą się gdzieś tam spodziewać, czy nie? Jak tam, jak będziemy do tego gdzieś tam podchodzić? Co zrobimy na przykład, jeżeli spadnie, tak? Albo na przykład zostaną wycofane te prawa podatkowe i nagle sytuacja się zupełnie odmieni, nie? Żeby też tam ludzie jakby te wszystkie gdzieś tam odpowiedzi mieli.
Więc moim zdaniem myślisz, że ta druga opcja wychodzi w jakiejkolwiek firmie w rachubę, że bo ja sobie trochę nie jestem w stanie wyobrazić po prostu ludzi, którzy dostają nic od nic to wyrównanie i za pół roku ktoś mi zabiera to.
Nie, ale ja nie powiedziałem, że zabiera. Ja tylko powiedziałem im na przykład właśnie, że bo równie dobrze komunikat może powiedzieć, że zostanie. Bo ludzie mogą się obawiać tego, że ktoś im to zabierze na przykład, albo że na przykład coś tam zostaną obniżone. No nie, tam, ale nie w sensie, wiem, bo
wiesz, chodzi mi o to, że przez nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, w której faktycznie doszłoby do tego zabrania, nie? Więc raczej ludzie...
A sytuacja naszego kraju i rzeczy się w nim dziejących to dobra. Są takie rzeczy, których się spodziewamy i...
Nie, dobra, może mnie to jeszcze zdziwić, ale wiesz, chodzi o to, że znowu mówiąc o tym, że zabranie komuś czegoś, co mu się dało, wywoła zupełnie odwrotny efekt. W sensie, wiesz, jeszcze pogorszy sytuację niż to, że, no bo teraz weźmy hipotetycznie te dwie firmy, prawda? Pierwsza firma, która sygnalizuje, słuchajcie, nie stać nas na podwyżki, nie będzie tych 10%, prawda? No to ja pójdę do tej pracy, ale przełknę to, wiesz, w kontekście, bo pewnie znowu liczę, nie znajdę innej pracy, albo nie chce mi się szukać tej pracy, bo wiesz, zbyt duży wysiłek i energię w to włożone, więc zostaję. I analogicznie mamy drugą firmę, w której na przykład pracuje Łukasz. I Łukasz dostaje te 10%, ale dostaje informację o tym, że spoko, ale w przypadku na przykład, jeżeli inflacja spadnie lub polski upadnie ład, no to w tym momencie ci to zabierzemy. I w momencie, że po pół roku zarabiamy dokładnie taką samą ilość pieniędzy, ja i Łukasz, tylko że on przez jakiś czas zarabiał te 10% więcej, ale mu to spadło, ja się mogę założyć, że z punktu widzenia motywacyjnego ja będę bardziej zmotywowany niż on. Po pierwsze, bo faktycznie stracił, a po drugie, według jego percepcji, to ta firma zachowała się na początku znowu w porządku, ale potem, wiesz, coś, co mu się faktycznie należało, czy coś, co było jego elementem. I teraz największy absurd polega, bo pamiętam to właśnie z Kahnemana, że im dłużej będzie to trwało, tym jego pamięć będzie gorsza. Czyli na przykład, jeżeli byśmy zabrali mu to po 5 latach, to on nie będzie pamiętał, dlaczego to zostało mu dodane, tylko w tym momencie to będzie po prostu kradzież. Więc wiesz, bo my jesteśmy zwierzętami, które mają bardzo krótką pamięć, co pokazują, że pamiętamy co najwyżej od wyborów do wyborów, bardziej politycznie. I tym bardziej nie do końca nasza percepcja patrzy na wszystko z punktu widzenia sprawiedliwości, czyli że nie rozumie tej matematyki, która jest dookoła, niezależnie od tego, w jaki sposób jest sygnalizowana. najbardziej elementem takim trwałym, czy o największej wadze w tym równaniu jest to, że jeżeli coś dotyka mnie.
Okej, okay, ale to by implikowało, że nie można pozwolić sobie na to, by zbudować program osłonowy, bo długoterminowo taki program zrobi więcej szkody niż pożytku z firmy, a to nie jest prawda. Popatrzcie. Chociaż być może to jest prawda. Gdy zaczęła się pandemia, bardzo wiele firm przeszło na system bardzo zdalny, prawda? Tak. Od tej pory pracujemy zdalnie. Ale
25% firm w Polsce, żeby ludzie wiedzieli, to nie jest bardzo dużo. To, do chwili obecnej to jest tylko 25% firm, z czego gro to jest IT. Znowu, bańka.
Okej. Okay. Ja nie mam pojęcia,
tak,
ale
Bartek,
powiedzą...
ale my głównie uderzamy w IT z naszymi słuchaczami, nie? Więc to tak, no...
On ma rację.
Ta jedna osoba spoza przynajmniej poczuje, że zachowujemy się wobec niej fair, nie? Więc wiesz,
okay, ja
nie,
tą jedną osobę, patrzcie, przepraszam.
Nie, ale patrzcie, serio, pytanie, bo ja nie wiem, pamiętajcie, ja nie pracuję w firmie, ale w chwili, w której mamy taką sytuację, że, no wie, firmy pewne na zdalność, dla wielu pracowników to jest benefit, a nie tylko... problem. Dla mnie na przykład to byłby 100% benefit. I część firm wycofuje się z tego, jeżeli się nie mylę. I jakie są konsekwencje tego z perspektywy morale? Znacie takie firmy? Widzieliście, co tam się dzieje? Bo ja nie.
Stary, nawet nie wierzę, że to jest Saigon w drugą stronę. Dosłownie ci powiem, że w tym momencie to wycofanie powoduje, po pierwsze, że bardzo szybko się wycofują z wycofania. Ja już widzę komunikaty w kilku firmach, w których po prostu na początku było, słuchajcie, skończyła się pandemia, w sensie zmalało.
Wracamy
do biur. I dwa tygodnie później wobec reakcji zespołu, tak, ale to nie było przymusowe, idziemy w hybrydowość. W sensie, dosłownie, to jest benefity, które wpływają na komfort pracy i takie, w którym ty masz wybór, ważne. To są istotne, nie podlegają pod to, wiesz, pod tę dyskusję. To jest zupełnie inny poziom. To nie są pierwsze kilka poziomów, to jest poziom potrzeb.
A ja właśnie, znaczy, to ja Żółwiu mogę odpowiedzieć na to dwojako, bo mam obie sytuacje, można powiedzieć, w jednej firmie, o której mówił Bartek. Po pierwsze, jeśli chodzi o IT, engineering i tak dalej, to jest tak, jak Bartek mówi. Praca zdalna stała się, bo ona zawsze była normalnością, znaczy była możliwa, tak jakby jeśli chodzi o pracę programistyczną, pracę w zespołach i tak dalej. Trochę na siłę to jakby gdzieś to tam było, z przyzwyczajenia może to było wszystko gdzieś tam lokalnie robione. Natomiast ona zmieniła się z benefitu organizacji do czegoś, co jest absolutnym, bym powiedział, musem, jeśli chce się dzisiaj mieć organizację zatrudniającą programistów. To jest, ja sobie nie wyobrażam, żeby teraz jakby jakakolwiek firma się jakby ogłaszała nabór i żeby nie miała w swojej ofercie możliwości pracy zdalnej. To jest, to jak mówię, jak rozmawiam z ludźmi, jest to absolutnie nie do pomyślenia. To już przestał być benefit przez pandemię. Natomiast powiedziałem, że w mojej organizacji mam jakby dwie sytuacje, bo my jesteśmy gdzieś tam tak skonstruowani, że jeżeli chodzi o Polskę, mamy cały dział engineering, tak? Jakby powiedzmy pracy nad oprogramowaniem, generalny development, można powiedzieć. Natomiast po stronie zagranicznej jest customer center i management, czy biznes jakkolwiek tak nazwany. I tak, o ile dla nas powrót do biura taki organizacyjny ogłoszony był problemem, to po drugiej stronie była właśnie euforia powrotu do biura. I generalnie tam cała tak jakby dział i całe biuro zagraniczne się właśnie cieszyło na to, że może gdzieś tam wrócić do biura i pracować z biura. Więc to może być powiązane znowu, Bartek, z bańką IT, bo są takie zawody, których po prostu jest trudno się wykonuje gdzieś tam zdalnie. Nawet jeżeli są na komputerze robione, to na przykład praca gdzieś tam w customer center, gdzie rozmawia się z klientami telefonicznie często przez jakiś tam terminal czy coś, znacznie lepiej robi się to po prostu w biurze niż gdzieś tam z domowego gdzieś tam zacisza. A więc sytuacje różne, jeśli chodzi o to, jak gdzieś tam na to zareagować, ale biorąc pod uwagę samo IT, to jest ta sytuacja, o której chyba ty, Bartek, powiedziałeś, tak? Czy Żółwiu, to tak długo trwało, tak jakby ta pandemia, że stało się to po prostu normą.
Tak. I znowu wiecie, przepraszam, ale znowu to doleję. Mówiąc o IT, mówimy troszeczkę tak, jakbyśmy mówili o szlachcie w XVI czy XVII wieku, czy nawet pod końcówce XVIII wieku, że my mamy zbyt dużo przywilejów i zbyt dużo jest tego nagromadzone, więc ja patrząc na człowieka, któremu wprowadzamy ten projekt osłonowy, prawda, te 10%, jeżeli nie wiem, CEO tej firmy stwierdzi, wiesz co, wycofujemy to wszystko, to znowu, jeżeli to jest dobra osoba, to ja bym się po prostu bał w tym momencie, żeby mi nie zwiął. A w związku z tym, że to jest dobra osoba i on pracuje z innymi ludźmi, jeżeli oni usłyszą, że jemu nie zabrałem, a innym zabrałem, no to będę miał odpływ ludzi. Więc znowu to jest gra ryzyk i gra konsekwencji w tym całym zakresie, bo to jest, to, znowu, jesteśmy tak rozpuszczeni, że wiesz, traktowanie nas w tych samych barwach, w tych samych kategoriach co inny jest strasznie trudne.
Więc dwie rzeczy tutaj, nie? Ja i tak... Znaczy skłaniam się do tego, Bartek, że będzie tak jak powiedziałeś, nie? Że jakby to zabranie będzie znacznie bardziej dotkliwsze. Natomiast wierzę w to, że dużo tutaj zależy od tego, w jaki sposób podejdziemy do sprawy na samym początku. Jeżeli dobrze przygotujemy do ludzi, jeżeli oni zrozumieją na przykład, dlaczego to zabierzemy, chociażby na przykład z tego względu, że hej, teraz jako organizacja na przykład idziemy poniżej kreski. Tak, że chcemy wam tak jakby pomóc w tej sytuacji, w której jesteśmy, ale wiedzcie to, że to na przykład uderza bardzo mocno w nasz budżet. Tak? I kiedy sytuacja się zmieni, chcemy do tego wrócić, tak? Żeby powiedzmy gdzieś tam ten. No dużo oczywiście zależy od tego, czy ludzie zrozumieją, czy nie, czy gdzieś tam ten, ale wydaje mi się, że jest to istotne, jak na początku do tej sprawy byśmy podeszli do tego. I oczywiście jakich mamy ludzi, tak jakby dojrzałości, czy tam w relacji z naszą organizacją. Ale sprawa też jest bardzo ważna, to co wydaje mi się też jest istotne do znalezienia rozwiązania tego, czyli zorientowanie się, jak to wygląda na rynku. Czyli gdzieś tam rozmowa z innymi gdzieś tam firmami w regionie, gdzieś tam działami, zarządami i tak dalej. W jaki sposób oni tak naprawdę gdzieś tam do tego podejdą. I oczywiście można do tego podchodzić, że no ale czemu mielibyśmy sobie pomagać, ale to chyba tak było w pięknym umyśle, tak? Było tak naprawdę, że wszyscy wygrywamy wtedy, kiedy wszyscy tak jakby współpracujemy, tak? Tam ta taka stara, ta słynna taka scena w pubie z tą dziewczyną była. Więc wydaje mi się, że warto wtedy otworzyć się gdzieś tam na dyskusję, czy tam na rozmowę z konkurencją, czy gdzieś tam z w ogóle rozdojrzeniem się, jak wygląda cały ekosystem wokół nas. I czy tam dojście do jakiegoś konsensusu, czy po prostu no, dla własnego spokoju zorientowanie się, jak inne firmy będą postępować, nie, jak będą działać.
Mój naturalnie cyniczny charakter przypomina mi, że ostatni raz, jak takie duże firmy rozmawiały z sobą, co robili inni, to powstał kartel, gdzie Google, Apple i tak dalej zdecydowali się nie podkupywać między sobą programistów, nie podnosić cen, nie windować do góry. Więc to jest zupełnie inna kwestia. Ale fakt faktem mówię, ten temat jest absurdalnie trudny, absurdalnie skomplikowany i każda sytuacja musi być analizowana zupełnie z osobna. Acz to, co mówicie, to są silne argumenty.
Tak, bo musi być optymistyczny akcent, żebyśmy tylko nie dokopywali sobie samym. Jeżeli mamy firmę, która faktycznie jest zbudowana na odpowiednich wartościach, w których kultura organizacyjna jest odpowiednio wysoka, w którym mówimy o zupełnie innej dojrzałości, na przykład wiesz, że faktycznie jesteśmy w stanie współdzielić smutki i cieszyć się wspólnymi radościami, że to jest część naszego credo, to o czym mówimy nie aplikuje się, albo będzie w inny sposób się aplikowało, prawda? Jeżeli mówimy o Realu Madryt, tak. Czyli wiesz, że mamy firmy, w których pozwalamy, budujemy takie nawyki, na przykład, że kasa jest ważnym elementem, że łączymy system oceny z systemem finansów, że uczymy tych ludzi się przywiązywać do tych rzeczy, to wprowadzając inny instrument finansowy, narażamy się na dokładnie te same schematy, które w tych ludziach zbudowaliśmy. Więc jak to się mówi, co doceniacie, takich plon zbierzecie, aczkolwiek znam takie kultury, w których faktycznie jakby nawet pracowałem w takiej kulturze, trochę się to zmieniło, że jak była taka sytuacja, słuchajcie, miesiąc później dostaniecie wypłatę albo dostaniecie jej mniej, bo faktury nie przyszły, to odpowiedź była, nie no spoko, rozumiemy, to taka sytuacja, to nie jest od was zależne, to jest nasza firma, my to budujemy, my jesteśmy, wiesz, inny sposób się współczujemy i tak dalej, ale w drugą stronę też to działało, czyli jak ja miałem problem i słuchajcie, boli mnie to, to też była odpowiednio dojrzała reakcja na to, co mówię, prawda? Czyli znowu, wszystko zależy od tego, od kontekstu i kontekst jest królem czy też królową, w zależności od płci, że jeżeli będziemy w odpowiednim miejscu, czasie, z odpowiednimi ludźmi, to te rzeczy, o których mówimy, będą w bardzo dojrzały sposób zrealizowane i decyzja będzie w zupełnie inny sposób podjęta.
Mi się to bardzo fajnie łączy z takim artykułem, który dawno temu oglądałem, czytałem, w którym to pewien profesor z uniwersytetu, teraz już niestety nie pamiętam dokładnie którego, dostał pytanie od bardzo bogatego człowieka na świecie, który zadał mu pytanie, że co w sytuacji, kiedy pieniądze przestaną jego mieć znaczenie, jaki sposób on zagwarantuje sobie bezpieczeństwo, że ochroniarze będą go ochraniać. I temu wtedy powiedział, no to w takim razie lepiej, żebyś już teraz zaczął dobrze znać ich rodziny od nich i po prostu zaczął o nich dbać, bo innego wyjścia nie ma. I tak mi się to połączyło z tym, Bartek, co o czym mówiłeś. Dobra, no słuchajcie, tak jak powiedziałem, 45 minut mamy. Wydaje mi się, że dużo z tych tematów poruszyliśmy, o które gdzieś tam po głowie chodziły, tych dyskusji czy tam różnych kwestii, które wydaje mi się, że może nie rozwiążą sytuacji, ale przynajmniej jeżeli ktoś siedzi teraz przy okrągłym stole i debatuje nad tym, co zrobić i jak się gdzieś tam zachować, to może to będą jakieś punkty czy tam karteczki, nad którymi się zastanowią, czy wygenerujemy jakąkolwiek tam burzę mózgów u osób, które się z tym borykają. Możemy lecieć dalej.
To mamy drugą część, czyli naturalnie witamy w tak zwanym Just One More Thing, czyli w części, w której każdy z nas przynosi jakąś rzecz, o której wcześniej inny nie wspominał. Dla Tomka to jest zawsze problematyczne, bo pyta się, czy pozostali mają. On jeszcze nie do końca wie, więc patrzy po tym takim dziwnym, mętnym...
Ale zawsze znajduje.
Tak, i to zawsze ma to w zakresie wzroku, więc to nie jest tak, że długo tego szuka, tylko daje nam po prostu wyraz, że nie do końca się przygotowałem. Ale znacie takich ludzi. Tomek jest jak człowiek w liceum. Mówi, że kurde, źle mi poszło, fatalnie, nie przygotowałem się i dostaje piątkę, więc dlatego oddaję mu głos, niech on zacznie.
Kurde, to po prostu mnie rozgryzł, nie? Tak jakby ze mną do szkoły chodził, patrz. Dobrze, no więc ja generalnie wpadam tutaj z kolejnym narzędziem, czy gdzieś tam, czy stronką, czy portalem, czy serwisem, którego można sobie użyć w pracy. Jest to funretrospectives.com. Bardzo fajna stronka, która kiedyś wyglądała tylko na takiej zasadzie, że była takim wiki odnośnie aktywności, w jaki sposób można poprowadzić retro, w jaki sposób można dorzucić gdzieś tam do niego jakiś energizer, czy jak zastosować retro, jeżeli chcemy myśleć o ryzykach, jakie retro zastosować, jeżeli chcemy myśleć o czymś w przyszłości, czyli future retrospective, jak chcemy zrobić. Więc kiedyś to była tylko i wyłącznie taka stronka, natomiast teraz, wróciłem do niej po dłuższym czasie, to się przerodziło do pełnoprawnego narzędzia do budowania retrospektywy. A normalnie możemy sobie tam po prostu otworzyć pokój, założyć w nim kolejne gdzieś tam etapy naszego retro, w jaki sposób chcemy je prowadzić. Są całkiem fajne, interaktywne energizery nawet zbudowane, które generują nam na przykład jakieś śmieszne pytania do każdego gdzieś tam członka zespołu czy coś takiego, więc mocno się to rozbudowało. Na chwilę obecną jest darmowe, ja przynajmniej jeszcze tutaj nie widziałem, za co można gdzieś tam płacić, a bardzo pomaga, więc jeżeli ktoś szuka czegoś do tego, jak zbudować retrospektywę, czy jak ją poprowadzić, to wydaje mi się to bardzo ciekawym narzędziem, bardzo intuicyjnym. Podoba mi się też cały design stronki, więc generalnie polecam. Linka oczywiście wrzucimy do opisu, natomiast dla tych, którzy już teraz googlują, to www.funretrospectives.com. To tak ode mnie. I ja wybieram teraz tyle wyboru. I każdy pokazuje na drugiego, zajebiście.
Nie, żółw się zgłasza.
To ja poproszę,
żółw się zgłasza.
To ja poproszę żółwia.
Dobra, to ja mam dla was coś jak zwykle dziwnego. Tym razem przychodzę do
serio?
Was. No ja wiem, nie? Tym razem przychodzę do was z serialem z Netflixa o nazwie Arcane, który stał się ostatnio bardzo głośny, popularny i tak dalej.
Na podstawie LoL-a, nie?
Na podstawie gry komputerowej League of Legends. I to, co jest zabawne, to jest to, że nie grałem nigdy w League of Legends. O League of Legends wiem mniej więcej, gram w inne gry, nie? I nie znając League of Legends jako gry, stwierdzam, że to była jedna z najlepszych rzeczy, które widziałem w ciągu ostatnich 5 lat. I to jest coś.
No.
Bo o co chodzi? Znowu, tutaj dwie rzeczy chciałbym wyprowadzić. Pierwsza rzecz to jest to, że oni... Okej, czasami jak się coś ogląda, można, nie wiem, mrugnąć, wyjść, czytać książkę. Większość rzeczy, które ogląda się, są za wolne. Są po prostu nudne. Mowę, nie wiem, przegapić, pogadać z kimś, odwrócić oczy. W wypadku Arcane każde tło miało znaczenie, każda mimika twarzy miała znaczenie, każde zdanie miało sens. Wszystko było powiązane ze wszystkim i naprawdę, naprawdę oglądanie tego więcej niż raz dałoby mi dużo więcej informacji. To było naprawdę, po raz pierwszy od dawna widziałem coś, co jest naprawdę bardzo spójne, co było... perfekcją. Naprawdę. Nie dla wszystkich. Nie każdego to będzie interesowało, nie każdego będzie to bawić, ale to było najbliższe perfekcji, co ja widziałem od bardzo dawna.
O, wow. I to no, ja słyszałem pochlebne opinie, bo to jest w ogóle animacja, nie? Tak. 3D tak naprawdę.
I to jest animacja, która nie jest animacją japońską. I nie mogłaby być animacją japońską. To jest zupełnie inne kulturowo niż anime, które też notabene lubię. No. I teraz, dlaczego o tym mówię? O co chodzi? Gdy prowadzę sesje RPG-owe od bardzo dawna, od ponad 25 lat. To jest istotne w tym momencie. I większość sesji, które prowadzę, prowadzę jako średnio dobre sesje. Średnie plus plus. Prowadzę zwykle jedną do dwóch w tygodniu, czyli średnio w ciągu tygodnia dwa wieczory poświęcam 3 do 4 godzin na grę z różnymi ludźmi, różnymi zespołami. Mhm. I się dobrze bawimy, ale to są średnie lub średnie plus. Jak mam fajny pomysł i mam ogromną ochotę, to czasami jestem w stanie włożyć bardzo dużo pracy i bardzo dużo energii i zrobić sesję, która potem ludzie o niej będą gadali długo. Ja o niej pamiętam, ludzie o tym pamiętają. Mamy kilka takich sesji, ale to są sesje, które robię czasem. One wymagają ode mnie bardzo dużo pracy i bardzo dużo inwestycji, ale ta inwestycja się zwraca. Czyli to jest zasada budowania seriali. Budujecie seriale średnie, a potem budujecie raz jak czas wybitny odcinek. Pozwalacie sobie na eksperymentowanie, bo ten eksperyment, bo gdy na przykład obejrzycie Star Treka starego, Deep Space Nine, pamiętacie te 3-4 epickie odcinki, nie pamiętacie tych wszystkich średnich lub kiepskich, bo gdy macie prawo do eksperymentowania i wariancji, to możecie pozwolić sobie na to, żeby osiągnąć coś wybitnego. Raz jak czas traficie. I teraz, to jest ważne, Arcane jako ten serial powstawał 6 lat. Riot, czyli firma od League of Legends, zainwestowali 6 lat. Ich zespół zajmujący się wiedzą o postaciach, o przeszłości, czyli lore team, ich ludzie współpracowali z animatorami. Powstały rzeczy. To był labor of love, tu nie było budżetu, oni nad tym pracowali, ale żeby ci ludzie mogli zbudować coś tak wybitnego, oni przedtem musieli zrobić mnóstwo średnich rzeczy. Czyli gdy ja na przykład tłumaczę innym mistrzom gry, jak się prowadzi sesje RPG-owe, mówię, nie próbuj zrobić perfekcji, zrób średnią sesję lub kiepską sesję, ale rób sesje kiepskie spójnie, potem rób sesje średnie spójnie i nie rób sesji świetnych. Na razie. Mhm. Dużo praktyki jest potrzebnych, żeby wypracować podstawy, stałe fragmenty gry. To jest ta tranzycja w programowaniu między juniorem a mediumem. Musisz umieć robić średnie rzeczy konsekwentnie, by móc pozwolić sobie na coś wybitnego raz na jakiś czas. Ale jeżeli chcesz zrobić coś takiego jak Arcane, coś naprawdę wybitnego, co czym będziecie potem pamiętać, to musisz pozwolić sobie na to, żeby z jednej strony mieć dużo doświadczenia w rzeczach średnich, bardzo dużo pracy, energii poświęcić, żeby móc coś tego typu wygenerować. Czyli żeby osiągnąć wielką jakość, musisz mieć dużą wprawę, ale oprócz tego musisz pozwolić sobie na ryzyko. I dlatego Arcane nie tylko poziomu tego, czym ono jest, ale tak samo tym, co sobą reprezentuje, dla mnie jest wybitne. I naprawdę szkoda, że będzie część druga, obawiam się. Mhm. Bo ja nie wierzę w to, że są w stanie dorównać temu, co osiągnęli w części pierwszej.
Okej. Okay. Szukałem właśnie nawiązania gdzieś tam do naszego świata, ale powiedziałeś właściwie o tej takiej rzemiośle gdzieś tam juniora, który po prostu powinien powielać i powtarzać gdzieś tam to co robi nawet gdzieś tam na średnim poziomie.
Ja musisz osiągnąć średniość i dopiero jak osiągniesz średniość, możesz próbować celować w wielkość i możesz nie trafić wiele razy, ale przynajmniej masz swoją średniość i robisz robotę wystarczająco dobrze.
Tak. Ja też pomyślałem sobie właśnie pod kątem zespołów i to nawet nie chodziło mi właśnie o tam jakby dotarcie do średniości, ale właśnie do przewidywalności. Bo trochę tak jakby jest, że jakby zespoły tak jakby bardzo celują w to, żeby tak jakby swój proces zbudować na zasadzie taki, żeby był najbardziej efektywny, najbardziej optymalny. A to, co ja gdzieś tam zawsze gdzieś tam staram się jakby gdzieś tam zbudować, to jest to, żeby zespoły na początku były przewidywalne. I żeby dostarczały przewidywalnie i żeby można było tak jakby pracować w taki ujednolicony gdzieś tam standardowy czy tam jednostajny gdzieś tam trybie i potem właśnie przez eksperymenty, przez próbowanie różnych rzeczy właśnie próbować się. Więc to gdzieś mi się to właśnie gdzieś tam skojarzyło. Bartek?
W imieniu purystów językowych przepraszam za użycie słowa najbardziej optymalnie w tym podcaście.
Ale to jest tak optymalnie, ale jeszcze najbardziej
Nie. Masz optymalnie koniec, to się nie stopniuje. Jest optymalnie, nieoptymalnie. To jest jedna z tych rzeczy, którą, to jest jedna z niewielu rzeczy językowych, których na studiach się nauczyłem. Że nie da się...
Jest czasu... perfekcja i piekło.
Tak. Nie, w sensie dlatego po prostu. To ja skoczę do swojej rzeczy, bo ja nie mam jakiegoś bardzo skomplikowanego. Ostatnio się zaczytuję w autorze Remigiuszu Mrozie i co mi przyszło do głowy, tak de facto, zacząłem czytać cykl, bo zobaczyłem serial na TVN Playerze, też Playerze, i bardzo mnie zaskoczyło pojęcie, którego do tej pory nie znałem, a które towarzyszy mi od wielu, wielu lat, bo jest bardzo silnie związane z trenerską pracą, którą my Żółwiem wielokrotnie już uprawialiśmy. Jest to dziedzina nazwana kinezyką, czyli czytanie ruchu ust, mowy, ciała i tak wiesz, poruszania się, czyli po prostu kinetyczność w jakiś sposób. I co mnie bardzo ubodło, w sensie pozytywnie, to jest to, że do tej pory oglądałem dużo seriali typu Lie to Me, gdzie też była kinezyka omawiana, ale w bardzo taki futurystyczny sposób, taki serialowy, czyli wiecie, zamknięta pozycja, to koleś musi być wściekły czy cokolwiek innego. I tutaj widać po prostu, że autor się do tego wszystkiego bardzo przygotował, bo te artykuły, które ja znam po prostu na przykład specjaliści FBI czy CIA, które publikowali, naprawdę podszedł do tego w bardzo racjonalny sposób, też ucząc ludzi, na przykład też aktorzy, którzy się przygotowali do tego serialu, też w racjonalny sposób do tego podeszli, bo zaskoczyły mnie dwie rzeczy, że główny aktor, który znał właśnie, był szkolony w odpowiedni sposób, to mu koleś powiedział, że ja ci nie powiem wszystkiego, dlatego że po pierwsze nauczysz się zachowywać książkowo, nikt nie zachowuje się książkowo, a po drugie ty masz też być naturalny w tym wszystkim, czyli też masz mieć prawo i przestrzeń do popełniania błędów, bo błędy są tym, co nas wyróżnia. I drugą rzeczą, którą powiedział właśnie, która też jest fenomenalna, że tak jak jest idiolekt, czyli że człowieka da się rozpoznać po tym, w jaki sposób pisze. I to mamy bardzo dobry przykład w poszukiwaniu Kaczyńskiego, bo miał chyba Theodore czy Ted Kaczyński w Stanach Zjednoczonych, zwanego też Una Bomberem, który był pierwszym przykładem, kiedy faktycznie idiolekt został wykorzystany do znalezienia człowieka i skazania człowieka. Tak samo w przypadku kinezyki też mamy swój unikalny sposób poruszania się. Czyli żeby człowieka rozgryźć, trzeba obserwować go w konkretnym kontekście odpowiednio długo, żeby wypracować sobie sposób obserwacji, też obserwowania tego człowieka pod kątem wyszukiwania pewnych rzeczy, bo znowu nie szukamy jakiegoś magicznego wzorca, tylko obserwujemy człowieka i szukamy odejść od norm. I te dwa pojęcia właśnie idiolektu, czy też kinezyki pokazują mi, jak bardzo my ludzie jesteśmy unikalnymi zwierzętami w skali rzeczywistości, a jak bardzo staramy się, że tak powiem, wiecie, powielać pewne schematy i one są dla nas po prostu niefajne i niezauważalne. Więc książki...
Albo narzucić.
Więc książki bardzo polecam, bo ja już przeczytałem, mamy luty, a już przeczytałem chyba 5 czy 6 książek tego autora w tym roku. Świetnie się z tym bawię, a dzięki temu właśnie, że non stop czegoś szukam, to pojęcia, które tam się pojawiają, to fajnie się googluje, fajnie się szuka i okazuje się, że fascynuję się czymś 10 lat i dopiero teraz poznałem, jak to się nazywa jako dyscyplina naukowa. No więc chyba mamy już, że tak powiem, obie części przepracowane. Pozostaje mi dzisiaj naturalnie podziękować ci, słuchaczu, za twoją obecność, za twój poświęcony czas. Jeżeli masz jakiekolwiek do nas pytania, to zapraszamy do nas na dostarczajwartość.pl. Udało nam się trochę uaktualnić stronę internetową. Dzięki temu teraz ściana tekstu będzie publikowana co miesiąc automatycznie.
Jej!
Wartość, Bartek,
pamiętaj. Wartość.pl, tak, bo because Polish language is very hard. Dziękuję Tomaszu, dziękuję Łukaszu, dziękuję Tomaszu.
Dzięki.
Za udział w dzisiejszym odcinku. Jeżeli coś was nurtuje...
Było dwóch?
Tak, było...
Nie, jesteśmy tacy grubi.
Znaczy, jeden z was jest, ale nie powiem który, żebyście jednak wrócili na kolejne odcinki.
Ale tylko jednego dwa razy przeczytałeś.
Nie, powiedziałem dziękuję Tomaszu, dziękuję Łukaszu, dziękuję Tomaszu, więc... Twoje ego zostało połechtane już dwukrotnie, bo już ci podziękowałem 4-krotnie. Jeżeli nasi drodzy słuchacze mają jakieś pytania, czy macie jakiekolwiek rzeczy, to zostawcie je po prostu w komentarzach na mediach społecznościowych. My albo się do nich odniesiemy. Bardzo lubimy dyskusje na LinkedInie, a szczególnie Tomasz. I pozostaje mi zaprosić was do kolejnego odcinka, który niebawem zostanie opublikowany. I jeżeli chcecie wiedzieć, który z nich został w taki sposób obrażony, w tym oni też chcą wiedzieć, to też po prostu pojawcie się. Kiedyś ta zagadka zostanie rozwiązana. Więc dziękuję wam i do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!
Dzięki, cześć!
Powodzenia!